Porozmawiamy teraz o wczorajszych słowach Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej, która oceniła podczas międzynarodowego szczytu w sprawie energii jądrowej w Paryżu, że odwrócenie się Europy od tej energii było błędem, strategicznym błędem. Von der Leyen przypomniała, że jeszcze w 1990 roku 1/3 prądu w Europie pochodziła właśnie z energetyki jądrowej, a dzisiaj jest to tylko 15%. My łączymy się w Radiu RMF24 z panią Agatą Łoskot-Strachotą, koordynatorką projektu Projekt Energia w Europie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Jak pani odbiera te słowa szefowej komisji? Zgadza się pani z nimi?
Na pewno coś w tym jest. Europa ma ewidentnie strategiczny problem. I to na dwóch poziomach co najmniej. Po pierwsze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw energii, po drugie, jeśli chodzi o cenę energii. Ten problem widać już od dłuższego czasu. On jakoś tam został wzmocniony silnie tak naprawdę przez wybuchu pełnej skalowej wojny na Ukrainie. Ceny elektryczności, ale też gazu w Europie są kilkukrotnie wyższe niż w Stanach i niż w Chinach. A teraz mamy jeszcze wojnę w Zatoce Perskiej, mamy zablokowaną cieśninę Ormuz i drożeje gaz. Gaz, który jest jednym z takich paliw, które bardzo mocno w Europie wpływa na poziom cen elektryczności. Także rzeczywiście problem jest, kwestia cen jest dyskutowana we wszystkich stolicach, ma być tematem szczytu przywódców państw unijnych w przyszłym tygodniu. Komisja jest proszona o propozycję, jak obniżać ceny. No i się okazuje, że tak nie do końca takie doraźne pomysły na poziomie unijnym ona ma czy chce przedstawić, no ale właśnie jednym z pomysłów, który się pojawia, czy może wniosków, który się pojawia, to jest to, że może niedobrze było, żeśmy z tej energetyki jądrowej, która stanowi, jeżeli jest już wybudowana, bardzo wygodne, stabilne, dostępne
źródło. No i pytanie, czy te napięcia na Bliskim Wschodzie spowodują przyspieszenie w tym temacie?
Wie pan co, na pewno muszą, z mojej perspektywy, oczywiście troszkę zależeć będzie, ile one potrwają, jak głęboki będzie kryzys energetyczny, który już widzimy, że się powoli rozpoczyna, bo nie mamy znacznej części dostaw ropy i dzisiaj ministrowie, czy w ogóle przywódcy państw G7 rozmawiają o tym, czy będą uwalniać strategiczne rezerwy ropy. Mamy problem z gazem, więc te rozmowy będą trwać. Natomiast czy będziemy mieć jakieś decyzje akurat dotyczące energetyki jądrowej? Wiemy, że Unia chce rozbudowywać małe reaktory jądrowe. Natomiast to jest wszystko długoterminowe rozwiązanie. My potrzebujemy.
No właśnie, bo do SMR-ów sobie za chwileczkę dojdziemy, a gdyby Europa dziś, wie pani, chciała wrócić do roli lidera energetyki jądrowej, ile czasu realnie zajęłoby odbudowanie tego potencjału? Mówimy, nie wiem, o dekadzie, dekadach?
Pan mówi o liderze, znaczy to, co Europa ma i może, to są technologie. Ja rozumiem, że nawet w takich Niemczech, które zrezygnowało z energetyki jądrowej, know-how technologiczny jest. Natomiast jeśli chodzi o moce generacyjne, no to jest bardzo długa ścieżka. I tutaj oczywiście można się zastanawiać, komisja się zastanawia, jak przyspieszać, jak stymulować finansowo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do tej pory budowa nowych bloków jądrowych, tych takich zwykłej wielkości, zajmowała co najmniej kilkanaście lat, więc to jest naprawdę długa sprawa. Jeżeli chodzi o małe reaktory, o których wspominaliśmy, to znowu jest kwestia tak naprawdę rodzącej się technologii, więc pytanie, kiedy ona będzie skomercjalizowana i opłacalna, też jest takie nie do końca oczywiste.
No właśnie, a jak w tym kontekście wygląda sytuacja Polski? Czy rozwój energetyki jądrowej może realnie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu? Uniezależnić nas?
Ja rozumiem, że w perspektywie co najmniej kilku lat byłby to ważny element budowania tego bezpieczeństwa energetycznego. Natomiast tą budowę bezpieczeństwa trzeba uzupełniać o inne elementy. O zdywersyfikowany koszyk dostawców tradycyjnych surowców, o rozbudowę odnawialnych źródeł energii, o dywersyfikowane kontrakty i tak dalej. I o rozbudowę sieci.
No właśnie, Polska też od lat zapowiada tę budowę elektrowni jądrowej, ale projekt wciąż jest na etapie, mam wrażenie, przygotowań. Czy pani zdaniem w obecnej sytuacji geopolitycznej powinna być jakaś presja na przyspieszenie tej inwestycji? Czy tego się po prostu nie da przyspieszyć?
Wie pan, troszkę to jest obok moich kompetencji, bo ja się Polską bardzo szczegółowo nie zajmuję. Natomiast wydaje mi się, że obecna sytuacja geopolityczna na temat na pewno wymaga przemyślenia strategii energetycznej, i to nie tylko w Polsce, ale właśnie w całej Europie. Bo widać, że ta, która obecnie jest, nie do końca w szczegółach przynosi efekty. My to widzimy nie tylko jeśli chodzi o cenę energii, ale także o stan przemysłu europejskiego. I tutaj widać, że są strategiczne wyzwania, pojawiają się nowe konflikty, nowe problemy z łańcuchami dostaw surowców, nowe zależności od Chin i tak dalej. I że Europa musi wymyśleć nowy sposób radzenia się sobie z tym. W taki sposób właśnie, żeby zwiększać przystępność cenową energii, ale z drugiej strony, żeby zapewnić sobie stabilne dostawy.
A jeszcze zapytam panią, czy rozwój energetyki jądrowej w Europie, powrót do tego, co było, może zmienić na przykład układ sił na takim globalnym rynku energii? No, nie wiem, zmniejszyć wpływy producentów ropy i gazu. Czy to może aż tak być?
No na pewno Europa jest wciąż ważnym, choć malejącym rynkiem zbytu zarówno dla sprzedawców gazu ziemnego, jak i ropy. Malejącym ze względu nie na rozwój energetyki jądrowej, bo tak jak pan powiedział na samym początku, jej udział w generacji spada, natomiast ze względu na rozwój odnawialnych źródeł energii. Więc jakikolwiek pomysł byłby, którykolwiek z tych źródeł nietradycyjnych, niewęglowodorowych by wygrało, czy jakiś miks, no bo o tym teraz mówi Komisja Europejska, że potrzebujemy i atomu, i energii odnawialnej, to na pewno miałoby przełożenie na popyt europejski, no i na zapotrzebowanie na świecie. Natomiast tak jak mówiłam, ten popyt europejski tak maleje, może ten tempo malenia by przyspieszyło, natomiast to co widzimy, to do tej pory to wzrost zapotrzebowania na te surowce na świecie. I tak to zmienia sporo, bo to zmienia tak naprawdę siłę Europy na globalnych rynkach. W tym momencie widzimy to chociażby znowu patrząc na Zatokę Perską i blokadę Ormuz na tamtym przykładzie, ponieważ kilkadziesiąt lat temu to Europa i Stany Zjednoczone były głównymi odbiorcami przede wszystkim ropy z Bliskiego Wschodu. W tym momencie przez Ormuz 90% ropy płynie do Azji. I to Azja jest tym regionem, który najbardziej się niepokoi, najbardziej odczuwa te problemy. Więc tego typu zmiany oczywiście byłyby pozytywne, ponieważ my byśmy byli mniej zależni, ale to ma też skutki inne, ponieważ mamy mniejszy wpływ na to, co się dzieje. A to, co chyba nie zmieniłoby się, chyba żebyśmy mieli jakieś olbrzymie trzęsienie ziemi, to, że rynek na przykład ropy, ale i gazu, one są, ropy jest globalny, gazowy możemy powiedzieć, że są regionalne, ale powiązane, LNG krąży na całym świecie, więc ceny rosną i w Europie, nawet jeżeli ona w tym momencie nie odczuwa tak mocno spadku dostaw z Bliskiego Wschodu czy skądkolwiek inąd.
Ale jeżeli dobrze pamiętam, Chiny chyba bardzo szybko rozwijają energetykę jądrową, prawda? Budują nowe reaktory w tempie, którego Europa nie widziała od dekad. I też się zastanawiam, czy Europa nie jest już jakoś technologicznie mocno w tyle za Chinami na przykład.
Tak jest. Chiny rozwijają energetykę jądrową, natomiast oni rozwijają szybko chyba każdą dziedzinę energii, chyba nawet jeszcze szybciej rosną im moce energetyki odnawialnej. Budują także cały czas na przykład nowe bloki węglowe. I teraz ten problem technologicznych przewag jest na pewno jednym z tych tematów, gdzie Europa potrzebuje odnowy i nowego impetu i pomysłu, jak budować własne przewagi konkurencyjne.
Bardzo pani dziękujemy za rozmowę. Pani Agata Łoskot-Strachota, koordynator projektu Projekt Energia w Europie, Ośrodek Studiów Wschodnich w Radiu RMF24. Bardzo pani dziękujemy.
Dzięki, do widzenia.